Naszym gościem jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec. Witamy serdecznie, księże profesorze.
Szczęść Boże, witam bardzo.
Księże profesorze, patrzymy na to, co dzieje się w naszej ojczyźnie. Mam tutaj na myśli relacje między Kościołem katolickim, jego działaniami w normalnym takim funkcjonowaniem Kościoła katolickiego, a tymi, którzy z wartościami, które reprezentuje Kościół katolicki, się nie zgadzają, mówiąc tak najdelikatniej, ale oczywiście też tutaj w ten nawias, który byśmy otworzyli, wchodzą środowiska LGBT, tak mówiąc bardzo oględnie, ale na przykładzie ostatnich choćby dwóch dni, sobota, Marsz Równości w Warszawie i niedziela, marsze dla życia i rodziny, w których szacuje się udział około czy ponad 200 tysięcy osób i też takie porównanie w sposobie maszerowania, w sposobie wyrażania swoich poglądów. Księże profesorze, jaka refleksja, jakie takie pierwsze wrażenia po tym, co w ostatnich dniach miało miejsce w naszej ojczyźnie?
To jest niewątpliwie ilustracja dwóch światów, dwóch rzeczywistości, dwóch systemów wartości, bardzo antagonistycznych, i po prostu ośmielę się powiedzieć, co może zabrzmieć już na wstępie bardzo negatywnie, ale ośmielę się powiedzieć, że to są dwa światy, między którymi nie da się przerzucić pomostów. Bo z jednej strony, zauważmy, no mamy właśnie ten marsz kultury śmierci, kultury pogardy dla człowieka, kultury pogardy dla miłości. On się odbywa, rzecz jasna, pod hasłami bardzo szczytnymi równości, braterstwa, tolerancji, nie wiem czego tam jeszcze. Czyli pod dokładnie takimi samymi hasłami, jak przetaczała się falanga bolszewicka przez Europę i świat w XX wieku. To są te same metody, to są te same, w gruncie rzeczy nawet hasła, ta sama frazeologia. I cel jest też ten sam, to znaczy zburzenie porządku światowego, zburzenie, zniszczenie natury człowieka, doprowadzenie do totalnej destrukcji i chaosu, wprowadzenie zasady walki zamiast solidarności i miłości, wprowadzenie pogardy dla człowieka zamiast autentycznej promocji godności osoby ludzkiej i tak dalej. I oczywiście to jest walka też przede wszystkim z pewnym systemem wartości, instytucjami, które ten system wartości zabezpieczają. Z drugiej strony mamy marsz ludzi radujących się miłością, radujących się życiem. Ludzi, którzy przeciwko niczemu tak na dobrą sprawę nie protestują, tylko po prostu manifestują radość i pragnienie ocalenia tej swojej miłości i tego swojego systemu wartości, który wyznają. I proszę zauważyć, że no niestety, bo tutaj słyszymy dzisiaj o jakichś próbach przerzucania pomostów, o jakichś tam próbach, powiedzmy, dialogu. Dialogu tutaj nie ma i nie będzie. No niestety, to jest sytuacja taka, w której to są tak odrębne światy wartości, że pojęcie dialogu, które pojawia się w tej przestrzeni, jest pojęciem nadużytym. Ośmielę się tak to powiedzieć. My możemy dyskutować, my możemy debatować, my możemy, powiedzmy, prosić o to, żeby ustalić jakieś ramy progowe porządku prawnego, który będzie nienaruszany przez tę stronę dewastacyjną, ale to jest właściwie wszystko, co możemy zrobić. My tutaj porozumienia żadnego niestety nie jesteśmy w stanie osiągnąć.
Księże profesorze, ostatnio w przestrzeni publicznej, ale też w takich naszych codziennych doświadczeniach, bo przecież rozmawiamy z różnymi osobami, rozmawiamy z członkami Kościoła katolickiego, z naszymi wiernymi, ale też rozmawiamy z księżmi, okazuje się, że coraz więcej takiego negatywnego podejścia do kapłanów. No wystarczy też dzisiaj sytuację przytoczyć. Atak nożem na księdza Ireneusza Bakalarczyka we Wrocławiu, kiedy miał zamiar wejść do kościoła, by odprawić Eucharystię. Więc pytanie, czy te wszystkie sytuacje, które mają miejsce, wcześniej profanacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, kilka dni temu dosłownie atak na kościół, jakiś szaleniec z siekierą wtargnął do kościoła w Rypinie i tą siekierą zdewastował, sprofanował ołtarz. Czy to wszystko to są jakieś sytuacje przypadkowe, czy kiedyś no też tak było, tylko może nie nagłaśniane w mediach? Czy mamy tutaj do czynienia z jakąś zorganizowaną akcją, czy z czymś, co rzeczywiście, czy z działaniem ludzi, którzy rzeczywiście chcą, by takie sytuacje miały miejsce?
Jestem głęboko przekonany, że jest to akcja zorganizowana i akcja oczywiście bardzo konsekwentna. To znaczy, co do organizacji, to można tutaj się zastanawiać, czy jest jakieś centrum decyzyjne, tylko chodzi mi o to, że w tym sensie jest to akcja zorganizowana, że po prostu uderza się w pewne punkty, które wydawałyby się być punktami nienaruszalnymi. Zrobiono happening gejowski czy LGBT-owski z Matką Bożą, czyli sprofanowano wizerunek królowej Polski. Ja bardzo mocno to podkreślam, że to nie jest kwestia obrazy uczuć religijnych. To jest kwestia znieważenia znaku, który ma charakter kościelny, ale także narodowy. To tak jakby sprofanowano naszą flagę, jakby sprofanowano godło Polski, jakby na piersi, powiedzmy, orła przyklejono znak swastyki. I to są podobne działania dewastujące rzeczywistość obiektywną. Wypowiedziano wiele słów na przestrzeni od 3 do 11 maja, które godziły po prostu w Kościół katolicki. Dokonano profanacji wizerunku Matki Bożej i Eucharystii, przede wszystkim Eucharystii w tym wypadku na Marszu Gdańskim. Dokonano zbluźnierczego szyderstwa z mszy świętej na Marszu Warszawskim, gejowskim, czy jak go nazwiemy, LGBT-owskim. Genderowym czy jakkolwiek, tak zwanej paradzie równości. I teraz rozpoczęły się jeszcze ataki fizyczne, już nie tylko symboliczne, ale fizyczne na rzeczywistość ołtarza i na rzeczywistość osoby kapłana. Proszę zauważyć, że to są już właściwie ugodzenia we wszelkie znaki i rzeczywistości, które wyznaczają przestrzeń sakralną, które wyznaczają w ogóle temat Kościoła, wyznaczają świętość Kościoła. Bo to jest atak na Eucharystię, to jest atak na Najświętszy Sakrament, to jest atak na osobę kapłana, na ołtarz, na którym ta Eucharystia jest sprawowana. I to wszystko zostało dokonane. I można powiedzieć tak, wydaje się, jak gdyby próbowano, do jakich granic jeszcze ci ludzie mogą się posunąć, dopóki nie spotkają się z interwencją. Okazuje się, że no niestety posunęli się poza wszelkie granice i tej interwencji na dobrą sprawę nie ma. Tej interwencji na dobrą sprawę nie ma i to budzi swoiste przerażenie. Tak na marginesie chciałbym tylko zwrócić uwagę, że kiedy w styczniu dokonał się zamach na prezydenta Gdańska, media, wszystkie właściwie, niemal wszystkie, zwłaszcza te po stronie oczywiście tak zwanej, nazwijmy to, lewicowej, one nadawały niemal transmisję przed śmiercią i po śmierci z dokładnością co do sekundy. Przed naszą rozmową spojrzałem na jeden z portali, nie naszych, że tak to określę najogólniej, na którym informacja o zamachu nożownika na życie księdza z archidiecezji wrocławskiej znajduje się na 5. czy 6. miejscu. O wiele ważniejsze dla redaktorów są na przykład informacje dotyczące jakiejś tajnej książki, która ma ugodzić partię rządzącą. To pokazuje po prostu, że nigdy i nigdzie nie chodziło tutaj w tych wszystkich sporach, które się toczą. Nigdy i nigdzie nie chodzi o autentycznie wartość życia ludzkiego, nie chodzi o autentycznie dobro człowieka, chodzi po prostu o zniszczenie wiary katolickiej i o zniszczenie Kościoła katolickiego. Taki jest niestety cel i te działania, które dzisiaj są podejmowane i które obserwujemy w ostatnich dniach i tygodniach, no w sposób jednoznaczny nam to uzmysławiają i unaoczniają.
Księże profesorze, też nie mam wątpliwości, że niektóre z tych czynów to są czyny zabronione, czyny karalne. Natomiast też pewnie mamy świadomość, że wiele z takich czynów, czy to przesuwanie granicy, to jest też pewna prowokacja, bo też pojawiają się pytania coraz częściej od wiernych, od katolików. No trzeba się jakoś temu przeciwstawić, trzeba jakoś zareagować. Więc pytanie teraz o to, no w jaki sposób, przecież trudno teraz wytaczać wojnę taką fizyczną, bo to nie o to chodzi. Natomiast jak my jako ludzie wierzący, jako katolicy, jako ci, którym te wartości są no bardzo bliskie, jeżeli nie najbliższe, jak my mamy reagować w takiej sytuacji?
Ja myślę, że tutaj pojawiają się dwie ścieżki tej reakcji. Jedna jest typowo nasza, ludzi wiary, ludzi Kościoła. To jest ścieżka oczywiście przede wszystkim wzrostu we własnej świętości. Chodzi mi po prostu o to, żeby móc z podniesionym czołem stanąć w każdej takiej sytuacji sporu i powiedzieć: jestem człowiekiem czystych rąk. Jeżeli masz coś do zarzucenia mnie konkretnie, bardzo proszę, powiedz, co mi zarzucasz i wykaż mi mój grzech, wykaż mi po prostu zło, które we mnie jest. Myślę, że ta troska o to, żebyśmy rzeczywiście wzrastali w świętości, jest tutaj sprawą niezbędną. Oczywiście z tym się wiąże modlitwa za nieprzyjaciół, za tych, którzy źle nam czynią, bo wiemy, że to jest ta modlitwa, która jakby węgle żarzące gromadzi nad głową tego, który czyni nam zło. To jest modlitwa, która zdolna jest rzeczywiście czynić wiele dobrego, wiele po prostu autentycznych cudów. I to jest jedna sprawa. Ale druga sprawa, ponieważ jesteśmy także obywatelami swojego państwa i mamy prawo oczekiwać od tego państwa troski także o nasze prawa i o nasze bezpieczeństwo, myślę, że rzeczą niezbędnie ważną jest tutaj zatroszczenie się o pewien wymiar prawdy. Ja może pozwolę sobie na taką krótką dygresję związaną z rzeczą następującą. Usłyszeliśmy od pana ministra sprawiedliwości, że za czyny pedofilskie będą podniesione wyroki skazujące w prawie karnym. Pełna zgoda i oczywiście pełna aprobata dla takich czynów, ale mam teraz pytanie takie, dlaczego Ministerstwo Sprawiedliwości, dlaczego polskie prawo milczy na temat sytuacji symetrycznej, to znaczy fałszywych na przykład zarzutów i oskarżeń kierowanych w stronę duchownych o rzekome przestępstwa pedofilskie. To są oskarżenia, które niszczą życie tych ludzi, które niszczą właśnie też pewną substancję wspólnotową i społeczną. I one nie spotykają się z żadnym takim konkretnym działaniem. Myślę, że tutaj, i to jest pierwsza taka refleksja, że myślę, że prawo w Polsce powinno też zwrócić uwagę właśnie w dobie takich dysfamii, w dobie zniesławiania, w dobie rzucania fałszywych oskarżeń. A wiemy, że na podstawie takich fałszywych pseudoświadków, takich kłamców, buduje się pewne fundacje, buduje się pewne struktury, buduje się pewne raporty przesyłane później do Watykanu i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że takim działaniom należy po prostu od strony prawnej położyć kres. A co do tych zdarzeń, które mają miejsce w tym czasie ostatnim, a więc znieważania wizerunku Matki Bożej, a więc profanacji kościołów poprzez chociażby dewastację ołtarza, wcześniej jeszcze były też sytuacje bezczeszczenia chrzcielnicy w jednym z kościołów, w jednym czy drugim. Wobec tych wszystkich właśnie przypadków także myślę, że jesteśmy zobowiązani do tego, żeby bądź włączyć się, bądź po prostu inicjować pewne sprawy procesowe, bo do tego mamy prawo i to wydaje się być, staje się w tej chwili naszym obowiązkiem. Nie mówię tutaj o właśnie jakiejś walce ulicznej, czy o jakichś problemach, o jakichś postulatach demonstracji, ale mówię tutaj o postulatach prawnych, które leżą w naszej gestii i które powinny być wyrazem naszej troski zarówno o Kościół, jak i o prawa człowieka autentycznie rozumiane w naszym państwie.
Tym bardziej też, że stanowiący prawo dzisiaj w naszej ojczyźnie akurat to są ludzie wierzący i też powinni dać do zrozumienia tym, którzy takie rzeczy robią, o których ksiądz profesor wspomniał, choćby zakładając fundację i oskarżając często też bezpodstawnie, żeby nie czuli się bezkarni. Dziękuję serdecznie za rozmowę, księże profesorze.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam. Dziękuję. Z panem Bogiem. Naszym gościem był ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, znany z anteny Radia Maryja, między innymi z wykładów w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, a także jako taki duchowy opiekun Bractwa Świętego Jana Pawła II.